Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Michał Poczesniak, dzień dobry. 13 minut po godzinie 10. Jak słychać, tutaj już gorąca dyskusja przed wejściem na antenę. No ale i tematy dzisiaj będą ciekawe. Witam słuchaczy i witam gości. Wioletta Krakowska-Mering, trójmiasto.pl, specjalizująca się w gospodarce morskiej także. I pan profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pana.
Drodzy państwo, no Morska Środa w Radiu Gdańsk, więc tematy ściśle związane z gospodarką morską, z naszym rejonem, regionem, no szeroko pojętym, bo zajrzymy też nieco dalej, bo do Świnoujścia, ale to nieco później. Zaczynamy od tego, co dzieje się tutaj w stoczni remontowa Shipbuilding, która należy do grupy kapitałowej Remontowa Holding. Tydzień temu, dokładnie w środę, odbyła się uroczystość cięcia pierwszej blachy do budowy promu pasażersko-samochodowego o napędzie hybrydowym. Prom zamówiony przez jedną z norweskich firm, kolejny już prom zamówiony przez jedną z norweskich firm. Stocznia prężnie działa, chociaż tutaj jeszcze przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, może tak nie do końca, tutaj pan profesor ma trochę inne zdanie, więc chętnie posłuchamy. Profesor Marek Grzybowski.
No, zdanie mam takie, że bardzo dobrze na tym rynku norweskim funkcjonujemy. Ja swego czasu robiłem badania marketingowe tego rynku, ponieważ Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny jako partner czołowego klastra norweskiego morskiego razem z partnerami z Chorwacji prowadziliśmy badania rynkowe i wynika z naszych analiz, że około 200 jednostek tego typu będzie wymienianych w Norwegii, a około 400 we wszystkich krajach skandynawskich.
Mówimy o zmianie z napędów klasycznych na napędy bardziej
przechodzą na
ekologiczne.
Napędy przyjazne dla środowiska, napędy ekologiczne. Głównie będą to promy hybrydowe lub jednostki hybrydowe albo całkowicie elektryczne. Część z nich będzie napędzana na wodór, już taka jednostka pierwsza pływa, zakontraktowana przez Norled. Przy tym, że podkreślmy i powiedzmy to słuchaczom, że ten napęd wodorowy to jest też napęd elektryczny, bo baterie ogniwa wodorowe napędzają później silniki elektryczne. I bardzo ważna rzecz jest taka, że zbudowaliśmy relacje z klastrem norweskim i utworzyliśmy hub produkcji statków zeroemisyjnych, którego koordynatorem jest stocznia Krist, która zbudowała 4 promy dla odbiorcy fińskiego. Dlatego ten kontrakt, który teraz pozyskała remontowa Shipbuilding, jest bardzo ważny, bo utrzymujemy kontakt z rynkiem norweskim, który przechodzi radykalną zmianę w transporcie wodnym. Mówię szeroko wodnym, nie tylko to jest transport promowy, ale także transport wewnątrz miast, w fiordach.
Tak, bo czasami te trasy tam są bardzo krótkie.
Są to też krótkie, są od 12 minut do około godziny i w tym czasie prom może przejść. Systemy ładowania są takie, że promy w czasie ładowania i rozładowania samochodów i ludzi są ładowane z lądu, ale znowu podkreślmy, z lądu, z energii odnawialny, więc cały system jest systemem zamkniętym, jeśli chodzi o pozyskiwanie i wykorzystanie energii. I oczywiście podobne jednostki przyjazne dla środowiska buduje też, tak jak remontowa stocznia Krist, bo takie wymagane są na rynku norweskim, przy tym, że te jednostki są budowane dla odbiorców i operatorów, którzy obsługują farmy wiatrowe, jak i farmy rybne, a także rynek oil i gaz, czyli rynek wydobycia ropy i gazu.
Ale stocznia remontowa, tutaj trzeba powiedzieć, remontowa Schiebelnik radzi sobie dobrze. W latach 18-21 zbudowała 6 promów elektrycznych, 4 dla Norwegów, tak jak pan profesor wspomniał, 2 dla armatorów brytyjskich. Wcześniej no to też budowała, bo 22-13 8 nowoczesnych promów fiordowych.
Tak, oni chyba ponad 20 promów zbudowali dla rynku norweskiego, więc dobrze ten rynek trzymamy.
Tylko dlatego armatora to już jest 9. prom, więc to są dobre relacje, dobry kontakt. Tu oczywiście tak rozmawialiśmy, że być może no, fajnie, gdyby swój projekt, bo to jednak norweski, no ale spokojnie do tego też dojdziemy, zwłaszcza, że przy tym projekcie też biuro należące do Remontowa Holding też współpracowało przy dokumentacji, więc też te kompetencje, ta
zwiększają się cały czas. Wiedzy.
Dokładnie, więc jakby te nowe umiejętności przy tych promach fiordowych jakby zdobywamy cały czas. I tutaj też trzeba podkreślić, że te promy miały nie były jednakowe.
One jakby, tak, bo to były też inni zamawiający.
Różne napędy też były i jakby no, za każdym razem to zadanie powierzano stoczni remontowa, co jakby no, jest cenne i cennym doświadczeniem.
To takie pytanie uzupełniające. Nie zabraknie nam specjalistów do budowy tego typu jednostek? Bo kontrakty są, pan profesor mówi tutaj, redaktor Krakowska też.
Nam już brakuje specjalistów do
budowy. Jeszcze budujemy,
cały czas,
więc jeszcze
cały czas brakuje specjalistów.
Tak, bo jesteśmy narodem, który jakoś zawsze sobie radzi, mam wrażenie czasami, że im w trudniejszych momentach, tym lepiej sobie radzimy, ale nam cały czas brakuje specjalistów z różnych dziedzin, jeżeli chodzi o kredytownictwo i o tym się mówi od ładnych paru lat. Czyni się takie próby, żeby coś z tym zrobić, czy jakby na tym etapie edukacji zadziałać, bo jakby ci, co już wyjechali, zachęcić ich, żeby wrócili, no to już jest bardziej ta strona biznesu powinna się tym zająć, żeby zachęcić płacami i warunkami pracy, żeby chcieli wrócić, ale tu jakby sporo jest do zrobienia, żeby wyedukować nowe kadry i to też mam wrażenie, że się powoli czyni, nawet też jakby współpracując z biznesem, czyli takie różne kierunki dedykowane, włączanie firm z okrętowych w ten
proces
edukacji.
Chociażby Polski Rejestr Statków, który w tej chwili współpracuje z Politechniką Gdańską.
Tak, to całkiem...
I z Uniwersytetem.
To jest, znaczy, jeżeli połączą siły te dwa środowiska, które de facto właściwie mają wspólny interes finalny, no to w końcu to się zmieni. Ale teraz jeszcze trzeba przekonać młodzież. Młodzież i rodziców tejże młodzieży, żeby już na etapie wyboru szkoły myśleli również o tego typu.
Ale to taki cykl historyczny mamy, bo na początku przecież lata 50-60 to emigracja z południa Polski do szkół tutaj, na Politechniki czy do szkół morskich była olbrzymia, tam zawsze praca była, tak,
prawda?
Było marzeniem. No i być może ten trend.
Mówi pan,
znowu
że nie szukać uczniów na Pomorzu, tylko na południu.
Powiem, że się nie poprawi, a nawet się pogorszy. I te rozwiązania, musimy całkowicie zmienić rozwiązania i tutaj nie odkryję nic nowego, ponieważ dzięki temu, że Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny uczestniczy w projektach międzynarodowych, postęp jest taki, musi być postęp organizacyjny, oprócz tego, że nasze stocznie są na bieżąco, jeśli chodzi o postęp techniczny i innowacje, bo muszą być, bo produkują dla rynku międzynarodowego. To nie jest rynek, gdzie możemy sobie coś odpuścić i konkurujemy z najlepszymi w tym obszarze i współpracujemy z najlepszymi w tym obszarze. Natomiast z siłą roboczą będzie bardzo trudno. Niedawno byłem w stoczni chorwackiej. Stocznia chorwacka miała podobne problemy jak polskie stocznie. Weszła w grupę stoczni działającą w otoczeniu stoczni włoskich, ale w grupę stoczni funkcjonujących na Morzu Śródziemnym. I my też musimy stworzyć grupę stoczni, nie tylko polskich, ale ten układ międzynarodowy. No wiemy, że na przykład stocznia Chris pracuje w kooperacji ze stoczniami norweskimi bezpośrednio. Już są w takiej mini grupie. Ale w Norwegii robią to w ten sposób, że te stocznie współpracują w klastrach. W tym klastrze, z którym współpracujemy, to między innymi jest też Stowarzyszenie Operatorów Promów, którzy zamawiają w tej grupie klastra technologie i techniki i projekty. I my otrzymujemy praktycznie projekt z tego klastra. Podpisujemy umowę z armatorem, z operatorem, ale inwestorem jest miasto lub region, bo to są przecież promy, to są jako elementy przedłużenia dróg państwowych i tam administracja, uczelnie i biznes współpracują razem, a jeszcze dodatkowo ten biznes tworzy takie grupy współpracujące. I oni mają przewagę. Ja rozmawiałem z dyrektorem stoczni, z jednej z Haglesund. On mówił, że on ma 40 Polaków, zatrudnia. Na razie nie mają pracy, ale trzyma ich na bezrobociu, bo jak mu odejdą, ale oni pracują w grupie. Ta stocznia pracuje z innymi jeszcze stoczniami w Norwegii, także w Turcji i w Bułgarii i oni mają siłę roboczą, utrzymują. Już nie ma takiej płynności między siłą roboczą. Oczywiście pracownik może odejść, wrócić do nas, jeśli będzie lepiej zarabiał.
No to,
ale
to
innowacja organizacyjna teraz musi być.
To jest świetne rozwiązanie, tylko pytanie, czy nasi przedsiębiorcy potrafiliby się tak porozumieć, żeby się jakby wspólnie utrzymywać tą kadrę i współpracować aż w takim zakresie. Bo mam wrażenie, że jednak czasem bardziej rywalizujemy niż sobie pomagamy. I to bardziej obserwuję w tych relacjach państwowe-prywatne, bo prywatne mam wrażenie, że raczej współpracują, kooperują i to dobrze wygląda.
A u państwowych, bo jest to jakieś rozwiązanie. Mimo tego samego źródła finansowania najczęściej to ta współpraca tak sobie idzie. No miejmy nadzieję, że to się zmieni.
Źródło finansowania w państwowych stoczniach to jest też zewnętrzne, bo praktycznie one w większości produkują dla rynku międzynarodowego.
Bo to jest, to co pan profesor powiedział, jest bardzo cenne, bo właśnie takim problemem jest jakby utrzymywanie tej ciągłości, tak? Tak. Bo kończy się jakieś zadanie, tak. jest przerwa, no to fajnie, gdyby w tym momencie tą załogę ktoś przejął, podtrzymał to zatrudnienie, żeby ten ktoś, kto pracował, nie wpadł na pomysł, żeby wyjechać szukać pracy poza granicami. To by było świetne rozwiązanie.
To porozmawiamy zaraz o kadrach i o zatrudnieniu.
Ludzie i pieniądze.
No właśnie, może Agencja Rozwoju Przemysłu, która zainwestowała w sektor energetyki wiatrowej, a dokładnie w grupę przemysłową Baltic, może byłaby w stanie przejmować takich pracowników. Ale na początek o samej grupie przemysłowej Baltic. To holding, który pod wspólnym szyldem zrzesza firmy z branży okrętownictwa, energetyki wiatrowej oraz offshore, czyli Baltic Operator Spółka, Stocznia Gdańska Spółka, Energomontaż Północ Spółka. Agencja Rozwoju Przemysłu widzi przyszłość w budowie farm wiatrowych, no i chce stać się solidnym graczem na tym rynku. Czy na to są szanse, redaktor Krakowska-Meryk?
Przede wszystkim będą szanse w momencie, kiedy ta grupa właściwie w końcu zdefiniuje
obszar działania.
Rynek będzie wiedział właściwie, kto się czym zajmuje w tej grupie, bo to jest taki powstały po drodze, jak dla mnie niejasny twór. Przepraszam za to słowo, bo może brzmi mocno, ale mam z tym problem, żeby odczytać właściwie, kto się w tym zajmuje. I w tym tworze jest dość dużo różnych problemów. To jest twór powstały z połączenia spółek państwowych de facto, bo to jest Stocznia Gdańska, Energomontaż Północ Gdynia, który już tam istnieje od lat 70 i też ma swoje jakieś doświadczenie na rynku, plus Baltic Operator. I to wszystko, jeszcze żeby było mało, wsadzono pod tą grupę przemysłową Baltic. Tam się właśnie teraz ostatnio zmienił zarząd, na to przyznam szczerze, bardzo czekałam. Bo tak jak z firmami typu Remontowa czy Chris, w ogóle z tego obszaru okrętownictwa i offshore'u, nie było do tej pory problemu z tym, jakby żeby się zorientować, co robią, bo sami komunikowali, co robią. Tak tutaj z Baltic, grupą przemysłową Baltic zawsze był ten problem, że...
Działała w ukryciu, może tak powiedzieć.
No to dziwne, bo jest to firma państwowa i nie powinna działać w ukryciu. To firmy prywatne mogą ewentualnie nie chcieć komunikować, czym się zajmują. Państwowe mają taki obowiązek, bo jak już się udało dostać do jakichś danych, to zawsze się okazywało, że mają potężne długi. A te długi są również naszymi wspólnymi długami.
No, więc Agencja Rozwoju Przemysłu dofinansowuje, więc rzeczywiście dokładnie. Na pewno te długi zostaną
czekam
minimalnie
na to,
zmniejszone.
Że nowy zarząd podejmie tą próbę, żeby to jakoś wyznaczyć te kierunki, wyznaczyć cel, w którą stronę ta grupa pójdzie. Zwłaszcza, że też przypominam, co jakiś czas w poszczególnych przedsiębiorstwach w tej grupie wybuchają konflikty. Ostatnio był problem z podwyżkami w Stoczni Gdańskiej i było starcie ze związkami zawodowymi. Energomontaż Północ, co jakiś czas donosimy czytelnikom informację, że jest tam problem. Ta firma czuje się jakby zaniedbana w tej grupie, też nie czuje tego kierunku, w którą stronę powinna iść. Pracownicy twierdzą, że jakby ich przyszłość jest gdzieś tam kosztem, ciągną za sobą te problemy innych spółek z grupy. Dopóki tego nie poukładamy, nie zdefiniujemy, w którą stronę iść, ciężko to widzę. A jeszcze jest jeden problem.
A potencjał jest duży. Nie,
tak, ale jest jeszcze jeden problem i tego na to pytanie tutaj jako dziennikarz tropiąc te, o co właściwie chodzi. Ta grupa należy do Agencji Rozwoju Przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu z inwestorem z Hiszpanii w sąsiedztwie Stoczni Gdańskiej buduje w tej chwili, właściwie też nie wiadomo, czy buduje, bo też komunikacyjnie jest problem z tymi informacjami, znaczy ma zamiar zbudować fabrykę wież wiatrowych. I pytanie, jak jeden podmiot z drugim podmiotem, czy będą
się
kanibalizować, czy będą współpracować, bo ARP ma tam 100% w grupie Baltic, a w tamtym biznesie tylko po części. Dopytywałam ludzi związanych ze Stocznią Gdańską i z energomontażem, czy nie czują, bo też rywalizują na pracowników, proszę sobie wyobrazić, w grupie rywalizują na to, kto gdzie pracuje i podbierają sobie. Co to będzie, jeżeli jeszcze obok powstanie nowoczesny podmiot, nowy, z nowymi halami, być może z lepszymi pensjami.
Zautomatyzowany.
Zautomatyzowany, każdy będzie chciał tam pracować, więc pewnie większość tych najlepszych pracowników ze stoczni czy z energomontażu będzie chciała tam przejść. Nie wiem. Czekam na ten sygnał i tutaj oczekuję, ja, a przede wszystkim
przepływu
chciałabym to przekazać
żeby
obywatelom, czytelnikom, czy tym, którzy mają prawo wiedzieć, bo to jest państwowe, jak nowy zarząd widzi przyszłość tego tworu i w którą stronę to ma pójść. Gdyby to był offshore, bardzo dobrze, bo jest to przyszłościowa droga.
I pan profesor Marek Grzybowski.
Więc grupa jest to dobre rozwiązanie z punktu widzenia organizacyjnego, bo teraz tak się tworzy. Walczymy z dużymi grupami międzynarodowymi i utworzenie grupy ma istotne znaczenie, ponieważ, tak jak mówiła pani redaktor, no problemy, czy one konkurują, czy nie. Ale już można robić zakupy grupowe, można zarządzać kadrami w sposób zorganizowany. Można też pozycjonować i dzielić się odpowiednio rynkami, a rynek jest rosnący, ponieważ stawiamy w Unii Europejskiej, ale nawet niedaleko, wokół regionu Morza Bałtyckiego, Morza Północnego jest tak dynamicznie rozwijający się rynek, że popyt na produkty tej grupy będzie. Kwestia tylko, jak będzie ona zarządzana i będzie miała kontakt z rynkiem. Dlatego ja deklaruję pomoc Bałtyckiego Klastra Morskiego Kosmicznego. Mamy kontakt z tymi klastrami, które funkcjonują, także z klastrem offshore'owym w Norwegii i w Danii. Mamy bezpośrednie kontakty, ale te kontakty możemy tylko przełożyć, jeśli firma będzie chciała wejść z potencjałem i zrealizować zadania, ponieważ my piszemy i robimy projekty pod potencjał naszych członków klastra. Teraz uczestniczymy w projekcie związanym z rozwojem innowacyjnych specjalizacji, inteligentnych specjalizacji, ale weszliśmy tylko w obszar związany z rozwojem smart ship, smart port, czyli inteligentny port, port zinformatyzowany, nowoczesny statek, powiedzmy to jest smart i właśnie offshore. Mamy we współpracy 10 klastrów od Finlandii po Portugalię. Tam wszędzie pytają się, jaki my mamy potencjał. Ja mówię, że mamy potencjał, ale ja muszę mieć deklarację firmy, że oni
zlecenie
wezmą zlecenie i przyjdą to zlecenie zorganizować.
To w takim razie czekamy, co będzie się działo z grupą przemysłową Baltic. Do rozmowy na temat gospodarki morskiej wracamy już za chwilę. 29 minut pozostało do 11. Morska Środa w Radiu Gdańsk. W studiu goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i redaktor Wioletta Kakowska-Mering, trójmiasto.pl. Rozmawiamy o gospodarce morskiej i teraz o terminalu zbożowym. W tym miesiącu ma zostać ogłoszony kolejny przetarg na terminal zbożowy w porcie Gdynia. Rozstrzygnięcie ma być do końca roku. To była ciekawa historia z tym terminalem. Przetarg już był, przetarg został wygrany, został oprotestowany. Czy uda się, no w tej chwili operator jest, on działa, to trzeba wyraźnie powiedzieć, ale co z przyszłością tego miejsca, profesor Grzybowski?
No to jest jeden z terminali, który jest w w Trójmieście, właściwie w Polsce, bo my mamy kilka takich terminali. Zarzut był taki, że do tego terminalu startował jeden z monopolistów, ale ten monopolista w dalszym ciągu zostaje monopolistą, a terminal będzie musiał i operator terminala zbożowego będzie musiał podpisać z kimś umowy i nie podpisze z jednym podmiotem umowy, tylko z kilkoma podmiotami będzie musiał podpisać umowy, żeby mieć stałe dostawy zboża, ponieważ nasze terminale też ze sobą konkurują. Procedura została opisana w mediach, jak wyglądał przetarg, jak tam zmieniano w trakcie przetargu pewne ustalenia były.
Minister infrastruktury to wszedł.
I po tych, według ostatecznych ustaleń, zarząd wybrał podmiot, przy tym, że mamy w Polsce takie procedury i zabezpieczenia, że to nie zarząd decyduje, zarząd tylko wybiera podmiot. Decydenci są jeszcze inni, jest i minister, i rada nadzorcza, no bo przy takich operacjach, gdzie będziemy dzierżawili kawałek naszego terenu Skarbu Państwa na co najmniej 30 lat, no to musi być jakieś zabezpieczenie. I to zabezpieczenie zadziałało. I teraz toczy się procedura i odwoławcza, i znowu wyboru kolejnego operatora.
Czyli normalny cykl, powiedzmy, w dobrze funkcjonującej firmie, spółce, tak?
Pierwszy tak, przetarg. Ja podam tutaj przykład podobnego działania i przedsięwzięcia w jednym z portów greckich. Grecy postanowili sprywatyzować swoje porty i wszystkie porty prywatyzowali, między innymi zarząd portu w Pireusie i w Salonikach, ale też jest tam jeden mniejszy port, przez który przechodzi, w którym jest terminal gazowy, jest też obok przechodzi rurociąg gazowy i przez ten mniejszy port od tych dwóch dużych portów przeładowywane są ładunki natowskie, w tym z pomocą dla Ukrainy i dla tego regionu. I tam był przetarg ogłoszony na sprzedaż tego portu i postanowiono się wycofać z tej sprzedaży i w dalszym ciągu teraz port jest w administracji rządu greckiego, więc to nie jest wcale nowa sytuacja w Unii Europejskiej czy w świecie.
I redaktor Krakowska-Amerika.
Znaczy ja mam trochę inne zdanie na ten temat. Znaczy zdarzają się trudniejsze przetargi, trudniejsze rozstrzygnięcia, zmiana koncepcji, odwołania i to jest jak najbardziej, tu pan, zgadzam się z panem profesorem, tak się dzieje, ale tutaj z tym przetargiem no uważam, że sytuacja jest no bardziej skomplikowana i na to się jeszcze jakby, no nie da się ukryć, zbiegło się to ze zmianą rządów i zarządów i jakby nie przemyślano pewnych rzeczy na początku, ponieważ kiedy pojawiła się informacja, kiedy zgodnie z procedurami zarząd portu wybrał oferenta i właściwie tam niespecjalnie było się do czego przyczepić. Nagle wówczas, właściwie już na mecie, pewne środowiska postanowiły to oprotestować.
Widząc zagrożenie
dla rynku,
też
zgadzam z tym,
tak.
Mają prawo, tylko jak zwykle u nas niepotrzebnie pewne rzeczy ogłoszono na Twitterze, w komunikatorach wyraźnie padły słowa z ust ważnych dysydentów w tym kraju, z ust pana wiceministra, że powinien ten terminal przejąć podmiot państwowy, a przypominam, podmiot, który wygrał, to jest podmiot też z Unii Europejskiej. I zamiast załatwić być może te wszelkie rozmowy w zaciszu gabinetów, ja nie mówię o ukrywaniu czegoś, ja po prostu mówię o jakiejś dyplomacji, rozsądnym podejściu, to zrobiono z tego takie przedstawienie, które nawet wylądowało na dwóch czy trzech komisjach sejmowych. Nowy zarząd właściwie nie miał wyjścia, musiał się z tego wycofać. Tak, zgadzam się, dalej jest to w myśl procedur, które są, ale zostawiano taką, wokół tego się zrobiła taka atmosfera i taka furtka, która pozwala temu oferentowi, który wygrał, a potem został właściwie no,
wyrzucony
do dalszych roszczeń. I takie będziemy mieli. I zamiast mieć przetarg przeprowadzony, no będzie kolejny ogłoszony, on sobie będzie swoim trybem. Ten terminal tutaj jakby pragnę państwa pocieszyć i nic się nie wydarzy, on będzie funkcjonował, tak?
Tak,
czy
jest
na umowie tymczasowej, czy w drodze kolejnego przetargu. Ale gdzieś w tle dalej będzie trwał konflikt z oferentem, który został wystawiony poza nawias w tym pierwszym przetargu. I ja nie jestem prawnikiem. Rozmawiałam z prawnikami na ten temat i kto wie, czy jeszcze w jakimś tam... którejś instancji nie wygrają tego i będziemy płacić jakieś odszkodowanie, tak? Cała procedura i unieważnienie, przede wszystkim atmosfera wokół tego przetargu zrobiła się bardzo nieprzyjemna. I tutaj jakby, no nie wiem, no za każdym razem apelowałabym jednak do polityków, do osób ważnych w tym kraju, żeby pewne rzeczy, zanim ogłoszą, przedyskutować, tak? Bo wyraźne powiedzenie publicznie,
To powinno należeć do
państwowej firmy. Kiedy trwa jeszcze przetarg, no jest takie...
Daje pole do popisu dla prawników
ogromne. I być może tak to się skończy, bo spółki z grupy związane z tym, z grupy Witera i...
Kopenhagen,
już zgłosiły, że dalsze kroki prawne przeciwko zamawiającym będą poczynione. Co z tym będzie, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że będzie ciąg dalszy. Dane po prostu temu pole.
I zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Ludzie i pieniądze.
To w takim razie o dwóch budowach. Obiecałem Świnoujście, będzie Świnoujście, ale jeszcze Gdańsk. Terminal instalacyjny w porcie Gdańsk dla energetyki wiatrowej. Budowa jego ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Ma powstać fabryka wież wiatrowych. Takie deklaracje padały na 16. Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. No, czyli mamy tutaj, wracamy jak gdyby do tej energetyki wiatrowej i jednocześnie zaglądamy na drugi koniec naszego wybrzeża, Świnoujście, czyli głębokowodny terminal kontenerowy, który ma obsłużyć 2 miliony TEU rocznie, więc będzie to potężny też gracz, profesor Grabowski.
No tak ogłosił minister, że będzie tam 2 miliony TEU, to na pewno były prowadzone badania. Jak był przed budową terminala kontenerowego w Gdańsku, jak pracowałem w Instytucie Morskim, robiliśmy kilka analiz i kilka badań, jak rośnie rynek obrotu kontenerowego. I widzimy, że obok BCT wyrósł GCT, a teraz Baltic Hub i głębokowodny terminal. A więc mamy BCT, GCT i DCT i się okazuje, że teraz...
Jest jeszcze miejsce na Świnoujście?
Że terminal gdański, no powiedzmy, połknął terminal gdański, który był, bo przecież też był gdański terminal kontenerowy i przejął wszystkie praktycznie ładunki kontenerowe, które Gdańsk przeładowywał, a terminale w Gdyni przeładowują połowę tego, co w Gdańsku. Czy istnieje szansa na to, żeby pojawiły się kontenery w Świnoujściu? Istnieje szansa, jeśli dalej będzie się nasz rozwijał rynek, bo terminale kontenerowe żyją z tego, jak gospodarka polska funkcjonuje na rynku międzynarodowym. Baltic Hub nie zaistniałby, gdyby nasza gospodarka nie była wielką montownią różnego rodzaju produktów, od samochodów poprzez sprzęt AGD, także sprzęt wysokiej jakości związany z łącznością i wiele innych rzeczy, to się przewozi w kontenerach.
Czyli musimy zostać konkurencyjni na rynku gospodarczym.
Nasza gospodarka musi być konkurencyjna w Unii Europejskiej i wtedy terminale kontenerowe mają szansę rozwoju.
Ja bym chciała, żeby było tak, jak mówi pan profesor, czyli jeżeli pan profesor powiedział, że prowadził takie analizy, jego zespół prowadził, to ja w to wierzę. Jeżeli mówi pan minister, że będzie 2 miliony TEU, to tutaj mam pewną wątpliwość. Ale mam nadzieję, że również pan minister podparł się jakimiś danymi, które tacy ludzie jak pan profesor przeanalizowali i wiedzą, że tak będzie.
Wierzmy w to.
Wierzmy w to. Ja pozytywnie się nastawię.
To w takim razie Gdańsk.
Właśnie, ale mam takie informacje z rynku, czyli komentarze tych terminali, które są obecne, zwłaszcza tutaj w Trójmieście, no, że to, ten Szczecin Świnoujście to jest trochę na ten moment taki miś na miarę naszych czasów. Że gdyby, oczywiście, no wiadomo, no, faj, jak jest infrastruktura, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ona będzie potrzebna, ale idealnie by było, gdyby ona była budowana pod przewidywaną potrzebę.
Tak, w momencie otwarcia tak.
Rynek jest, mocno
używany.
Niestabilny, nieprzewidywalny, bo przypominam, że też jakby, no tak, rynek krajowy, ale Baltic Hub na przykład w sporej części był takim ważnym terminalem dla rynku rosyjskiego. Jak nam się ten szlak transportowy urwał z powodu wojny, to Baltic Hub też odczuł ten spadek na rynku kontenerów. W ogóle mamy w tej chwili spadek na rynku kontenerów tam światowy o tam parę procent. Znaczy w Trójmieście, znaczy przepraszam, w Polsce to chyba było 4% 2021 rok, 2023 chyba już trochę odbiło, ale...
Tak, no i podobnie z Unii Europejskiej, tak. Ponieważ zwolniła gospodarka.
Tak.
Gospodarki zwolniły. Tak.
Oczywiście,
tak,
oczywiście to nie o to chodzi, bo takie wielkie projekty jak terminale, mosty,
są
drogi, robi się na lata.
Tak,
to nie można pod bieżące potrzeby, no bo teraz nam spadło, więc już przestaniemy inwestować, bo mówię, no to są projekty, które się robi na lata. Dla mnie takim właśnie świetnym przykładem jest, zawsze go przypominam, być może już na antenie też to robiłam, był ten most wantowy w Gdańsku, tak?
Tak.
Jak on powstawał, też się wszyscy pukali w głowę.
Po co?
W ogóle on jest? Most donikąd. Ale przyszedł ten moment, kiedy doprowadzono tylko drogi, tańszy element tego szlaku komunikacyjnego i ten most był jak znalazł i w odpowiednim momencie i był szybko i można było Baltic Hub między innymi wtedy DCT udrożnić i wspomóc. Więc każda inwestycja ma sens. Ja tylko właśnie wierzę w to i liczę na to, że to jest przemyślane i jakby te trzy porty duże, jakby ten ruch jakby jest przemyślany, bo na tę chwilę widzę rywalizację nawet między Gdańskiem a Gdynią. A co dopiero, jak jeszcze dojdzie trzeci terminal Szczecin-Świnoujście.
Ale
ta rywalizacja w Trójmieście
uwagę,
jest.
Bo tak przemknęła nad tym mostem wantowym, jeśli podejmiemy decyzję o rozbudowie portów i porty muszą się modernizować. Tutaj nie ma dwóch zdań. Musimy też podejmować decyzje związane z rozbudową infrastruktury tych portów, głównie infrastruktury kolejowej,
no,
później drogowej.
Jest doskonałym przykładem, gdzie musiał przejść
i śródzie, i jeszcze żegluga rzekami, więc tutaj musimy o tym, bo jak dyskutowaliśmy o CPK, w CPK zawsze się podkreślało, ci zwolennicy CPK mówili, że budujemy port lotniczy, wokół którego już będzie infrastruktura. A gdy mówimy o portach, to mówimy tylko o terminalu.
To.
Ten terminal musi mieć połączenia, nie tylko wodne, bo wiemy, że tam będzie już prowadzona inwestycja. Natomiast musi mieć przede wszystkim dobre połączenia lądowe, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko porty Gdańsk-Gdynia ze sobą konkurują i dojdzie do tego jeszcze Świnoujście, ale my też konkurujemy z portami Adriatyku. Port Koper bardzo się mocno promuje i z tych portów Adriatyku jest bliżej na Śląsk i dobre połączenia są
drogowe,
kolejowe, tak, więc my musimy tutaj myśleć o infrastrukturze lądowej.
I tu stawiamy kropkę.
Ludzie i pieniądze.
Było bardzo gospodarczo, mówiliśmy o pieniądzach, teraz porozmawiamy trochę o historii, bo ta informacja też do nas trafiła. Poczta Morska w Gdańsku jest oficjalnym już zabytkiem. Port Gdańsk, właściciel budynku, planuje remont. Budynek historyczny, stawiany i działający w latach międzywojnia, siedziba Polskiego Urzędu Pocztowego, zlokalizowany, jak prawie wszyscy wiemy, tutaj w studiu. Myślę, że nie wszyscy gdańszczanie, bo od tej strony, czyli płynąc kanałem, rzadko widzi się te budynki, jak chociażby twierdzę Wisłoujścia, też znamy ją od tamtej strony, a to jednak z kanału portowego ten budynek widać najlepiej. Usytuowany jest u styku kanału Kaszubskiego i Martwej Wisły. To też była długa odyseja, by można było coś z tym budynkiem zrobić. Redaktor Kakos Kamerik.
Tutaj taki w publikacjach na temat tego budynku pada takie ładne słowo, mi się ono podoba i oddaje charakter monumentalny ten budynek, bo on faktycznie tak nagle wyrasta i w tej całej takiej infrastrukturze portowej,
wygląda
tych dźwigów
niezwykle,
i
tak.
Przybrudzonych budynków, hal, wygląda pięknie nawet bez tej renowacji. Wpisanie na tą, do tego rejestru, jakby, no to jest ten kolejny krok, który da portowi jakieś pole do działania, żeby coś z tym obiektem zrobić. Tam jakichś koncepcji jest parę. Zdziwiłam się z kolei jakby takim tłumaczeniem, że no to ułatwi działanie. Jakoś do tej pory miałam wrażenie, że wszystko, co jest
przechodzi przez konserwatorium, raczej utrudnia.
Nie mówię tu osobowo, tylko jeżeli tak, chodzi o urząd. I ramy prawa i te różne obciążenia, wymagania, tak. Że jest raczej trudniej. No ale być może port ma już jakiś pomysł na tyle doprecyzowany, jakieś środki na to i dobry pomysł, że tego starcia ewentualnego z konserwatora nie będzie, tylko będzie współpraca w celu wydobycia w końcu z tego budynku czegoś więcej, żeby służył.
Co ciekawe, to projekt architekta Czesława Świałkowskiego, społecznika zasłużonego dla gdańskich Polaków, jednego z nielicznych polskich architektów wykonujących swój zawód w wolnym mieście Gdańsku. Więc historia naprawdę ciekawa, warta upamiętnienia i dobrze,
i
że port
warty,
się za to
warty
wziął.
Wykorzystania go w aktywnym działaniu.
Bo ma na to potencjał.
Tak, jest potencjał. No, trzeba ten budynek wykorzystać tak jak w Nowym Porcie mamy budynek, w którym funkcjonuje administracja. Tam bardzo ładny ten budynek jest, który przy byłym terminalu kontenerowym i takie budynki warto zachować, ale one będą zachowane wtedy, kiedy tam będzie trwało jakieś życie. I to nie może być muzeum, a raczej właśnie życie administracji portowej.
I oby tak się stało, by urzędy nie stanęły na drodze, nie rzucały piachu w tryby. Niech tak będzie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Gościem Morskiej Środy i audycji Ludzie i Pieniądze byli Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl. Dziękuję bardzo. I pan profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.
Dziękuję bardzo.
Kolejną doktorze, Morską Środę już
panie
poprowadzi.
Panie redaktorze, może na koniec audycji złożymy wszystkim paniom, które pracują w gospodarce morskiej z okazji Dnia Kobiet
18?
Który będzie 18 maja. Wszystkim paniom, które pracują w przemysłach morskich, w gospodarce morskiej, czyli i w transporcie, i w stoczniach, i w logistyce morskiej, składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, awansów i zadowolenia z pracy w gospodarce światowej.
I do tych życzeń się przyłączamy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.